Jedno krótkie hasło zawiera wszystko. Krótki przekaz, esencja w pigułce, można powiedzieć swego rodzaju motto albo logo, postawa firmy wobec otoczenia, klienta. To jedno hasło może mówić o tradycji, historii, o wartościach, o zasadach. To jedno hasło może albo coś obiecywać, albo wyjaśniać to, kim jesteś, albo na czym się znasz. Ci z was, którzy macie firmę, to pewnie macie jakieś hasła. No nie wiem, mamy kilka osób. Patrycja, masz jakieś logo, hasło swoje w firmie? Powiedz to hasło. Zakładam, że znasz je na pamięć. Miłość, prawda, odpowiedzialność. Ależ to jest mądre. Piotr podniósł rękę, Piotr też ma swoją działalność. Jakie jest twoje hasło? Inspirujemy do postępu. Nie wiem, ktoś jeszcze z was, Romku, czy ty masz jakąś tam stronę swojej firmy, hasło, czy biznes się tak dobrze kręci, że nie potrzeba haseł? Ale co, firma handlowa tylko, tak? Czy zadbamy o twoje... No właśnie, wiecie, nie wiem, czy ktoś z was jeszcze ma takie swoją działalność, powiedzmy, czy jest zaangażowany w jakąś fundację czy stowarzyszenie, bo zwykle jak starsi idzie z Markus, no wyszedł akurat. Różne firmy mają, starają się, robią co tylko mogą, żeby jednym zdaniem oddać esencję tego, kim są i co robią. Powiem wam, że to jest w ogóle fascynujące, bo najwyraźniej w to są zaangażowane też ciężkie pieniądze i firmy płacą bardzo dużo tym, którzy mają bardzo twórcze umysły, żeby tym jednym zdaniem byli w stanie określić to, o co chodzi w tej danej firmie czy w danym przedsiębiorstwie. Nie wiem, czy pamiętacie, przygotowałem sobie taką podpowiedź tutaj. Była taka reklama lata temu, w zasadzie dwa słowa oddzielone od siebie wielokropkiem i zakończone znakiem zapytania. Ojciec, prać? Pamiętacie tą reklamę? Niektórzy z was może się nie pamiętać, to była reklama z 2000 roku, reklama proszku do prania firmy Pollena, która okazuje się, że zrobiła taką furorę, że po tej reklamie sprzedaż proszku do prania podskoczyła drastycznie do góry. Zastanawiali się niektórzy, skąd się wzięło to hasło. No, nikt inny jak sam Henryk Sienkiewicz wymyślił to hasło. I od Sienkiewicza ktoś zapożyczył to, ojciec prać, no i później robiło furorę. Albo jeszcze inne hasło. Takie rzeczy to tylko w erze. Ery już dawno nie ma, ale ponoć hasło weszło do słownika i do dzisiaj jest używane. Albo jeszcze inne, no to frugo. Ponoć znawcy tematu mówią, że ten slogan jest rarytasem, pojawia się w podręcznikach do marketingu i na zajęciach dla studentów. Zawsze przytacza się go w rankingach top haseł reklamowych. Nie ma się co tu rozwadniać, to jest wszystko oczywiste. Kilka innych przykładów, króciutko. Lody od pokoleń, jaka to firma? No nie jecie lodów, to nie wiecie. Grycan, lody od pokoleń, firma Grycan. Albo kochaj życie, firma, no nie pijecie soku w Tymbark, to nie wiecie. Albo nie ulegacie wpływom reklamy. Najwyraźniej firma Tymbark. Ale dobrze, ci z was, niektórzy będziecie widzieli to. Chce się ży. Czyli co? Chce się żywiec, tak? Chce się ży. Wiecie, jedno hasło zawiera wszystko. Czasami tak jest, że jedno słowo mówi wszystko. I to jedno słowo, Boże Słowo ma takie jedno słowo, które mówi wszystko, które zawiera wszystko. Ono się pojawia 261 razy w Nowym Testamencie i pewnie cię nie zdziwię, jeśli powiem teraz, że to słowo to naśladowca. Naśladowca, albo inaczej następca, albo inaczej kontynuator, albo inaczej imitator. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, kim jest naśladowca, Bóg zaprasza nas do wsłuchania się w tekst, który jest zapisany przez Łukasza w 7 rozdziale jego Ewangelii. Posłuchajcie proszę tego tekstu. Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uratował jego sługę. Ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili. Zasługuje, abyś spełnił jego prośbę. Kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus zatem wyruszył z nimi w drogę. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami. Panie, nie trudź się, proszę. Nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach. Dlatego też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do ciebie, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, idzie. Jeśli któremuś rozkaże przyjdź, przychodzi. I jeśli swojemu słudze powiem zrób to, on robi. Kiedy Jezus to usłyszał, zadziwił go ten człowiek. Po czym odwrócił się do tłumu, który mu towarzyszył i powiedział: mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A posłańcy po powrocie do domu zastali sługę w dobrym zdrowiu. Dwa miasta w Nowym Testamencie wysuwają się na plan pierwszy. O żadnym nie ma mowy tak często jak o tych dwóch miastach. Jednym z nich to jest Jerozolima z oczywistych względów, a drugim jest miasto Kafarnaum albo Kafarnachum, miasto Nachuma. Ono jest wspomniane prawie tak często jak Jerozolima. To miasto stało się takim miejscem wypadowym dla Jezusa podczas tej pierwszej części jego służby, jego posługi. Miasto, w którym Jezus dokonał niesamowitą ilość cudów. Tak naprawdę nawet mówiono o tym, że ponieważ przez miasto przebiegała taka znacząca droga tranzytowa, z której rozchodziły się małe dróżki w różne strony, to mówiono, że droga w Judei prowadzi donikąd, ale droga w Galilei prowadzi wszędzie. Jezus w żadnym innym miejscu nie dokonał tak wielu cudów, jak dokonał je w Kafarnaum. Nic dziwnego, że tłum ludzi zaczął naśladować Jezusa, tłum ciekawskich pęczniał, ludzie dowiadywali się nie tylko o tych słowach wypowiadanych przez Jezusa z mocą, ale o czynach, które dokonywał Jezus. I nie powinno dziwić, że ludzie zaczęli kroczyć za Jezusem, nie odstępując go. Myślę, że to pewnie tak było, że o tych słowach i cudach Jezusa zaczęto opowiadać w prywatnych domach przy wieczornych posiłkach i w którymś momencie wieści o tym wszystkim, co Jezus robił, dotarły do uszu pewnego żołnierza. Myślałem trochę o tym żołnierzu i nie mogłem nie myśleć, że nasz kontekst współczesny jest zupełnie inny. Bo dzisiaj ci, którzy się angażują w służbę wojskową, znają żołnierstwo od trochę innej strony. Jeżeli jakiekolwiek potyczki wojenne są prowadzone, to są prowadzone na odległość, wciska się tylko guzik i precyzyjne oprogramowanie komputerowe doprowadza pociski z dokładnością prawie że centymetrową. Miejsce przeznaczenia czasami na setki, a nawet tysiące kilometrów. To jest kontekst, który jest zupełnie obcy temu, o czym czytamy w tym tekście, bo wtedy działania wojenne to był bliski kontakt, często jeden na jeden. Walka wręcz. Zatem setnik, żeby być setnikiem, musiał się też wyróżniać troszkę w swoim fachu. Był wprawiony w walce. Można powiedzieć, że był takim męskim mężczyzną. Potrafił nie tylko świetnie walczyć, ale też będąc setnikiem musiał umieć dobrze słuchać. Cechowało go oddanie, lojalność i odwaga. A dyscyplina była jego drugim imieniem. To można powiedzieć, był taki żołnierz żołnierzy, najlepszy z najlepszych. W Nowym Testamencie mowa jest tylko o trzech setnikach i każdy z nich jest przedstawiony w pozytywnym świetle. Jednym z nich to jest ten setnik, o którym traktuje Łukasz w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, Korneliusz. Drugim setnikiem jest ten, który stał pod krzyżem, patrząc na umierającego Jezusa i wypowiadając słowa zaiste, ten był prawdziwie Synem Bożym. I trzecim jest ta postać, o której dzisiaj czytamy. Żołnierze armii rzymskiej, a w zasadzie setnicy czy dowódcy poszczególnych jednostek, mieli tylko dwa zadania. Jednym zadaniem to było zaprowadzić czy utrzymać pokój, a drugim zadaniem było zbierać podatki. I to jest wszystko to, czym się trudniła armia rzymska. Chcieli się upewnić, że będzie pokój na terenie rozległego cesarstwa i że pieniądze będą wpływały do kasy dosyć regularnie. To był ten kontekst zawodowy setnika, w którym funkcjonował na co dzień. Ale też nasz setnik, poza tym zawodowym światem, miał pewnie swój osobisty świat i na dobrą sprawę nic nie wiemy o jego osobistym świecie poza faktem, że miał w domu sługę i dowiadujemy się, że nie tylko miał tego sługę, ale też troszczył się o niego. Słudzy to była ta najniższa grupa ludzi, najniższa warstwa społeczna, grupa ludzi, którzy nie mieli żadnych przywilejów, nie mogli nic planować, wszystkiego mogli się spodziewać, tak naprawdę byli własnością swoich panów. Na dobrą sprawę sług traktowano na równi z narzędziami. To było takie narzędzie pracy, tylko że się w odróżnieniu do innych narzędzi pracy to było ruchome. Były nieruchome narzędzia pracy i ruchome narzędzia pracy i słudzy byli takimi ruchomymi narzędziami pracy. I rzecz w tym, że to narzędzie pracy było tak powszechne, że każdy, kto był w posiadaniu takiego narzędzia pracy, w momencie, kiedy ono się psuło, to mógł sobie szybko sprawić nowe narzędzie. I nawet Kato, jeden z historyków, mówi o tym, że jeżeli zepsuje ci się twoje narzędzie, to zawsze możesz, nie tylko możesz, ale powinieneś wymienić je na nowe. Innymi słowy, możesz sobie zafundować nowego sługę. W tym przypadku czytamy, że setnik naprawdę przejął się swoim sługą. Nie tylko się przejął tym swoim sługą, ale dalej w tym kontekście, w 7 wersecie jest użyte zupełnie inne określenie, które wskazuje na to. Tam jest użyte określenie chłopiec albo dziecko, co oznacza, że setnik traktował tego młodzieńca, przypuszczalnie 18, 20, może 20-paroletniego, jak swojego własnego syna. I zwrócił się do Jezusa, wysłał swoich ludzi do Jezusa z prośbą, żeby Jezus uzdrowił jego syna, jego dziecko, ponieważ jest chory. Ten chłopiec, czy taki sługa, który był służył setnikowi, od niego uczył się męskości, od niego uczył się odwagi, od niego uczył się zobowiązań. I najwyraźniej setnikowi bardzo zależało nie tylko na umiejętnościach tego chłopaka, ale też na jego życiu. Mateusz dodaje, że sługa leżał w tej samej historii, przedstawiając tą samą historię, że sługa leżał sparaliżowany i strasznie cierpiał. Powiem wam, że to jest bardzo zadziwiająca historia. Są trzy zadziwiające rzeczy w tej historii. Pierwsza zadziwiająca rzecz to jest postawa tego setnika. Nie wiadomo skąd miał fundusze, ale miał fundusze. Wykorzystał swoje fundusze, nie wiemy ile, przypuszczalnie niemałe fundusze, na to, żeby wybudować Izraelitą synagogę. Nie tylko wybudował synagogę, ale też kochał naprawdę tych ludzi. To jest bardzo zadziwiające, bo to jest postawa, która jest niespotykana ani wczoraj, ani dzisiaj. Można mówić o dwóch różnych grupach ludzi, które się zupełnie nie mieszały, tak jak woda i olej, i można by mówić o tym, że ktoś z tej jednej grupy ludzi kochał w pewnym sensie swoich wrogów, swoich przeciwników, tych, za którymi nie przepadał, tych, których może często nienawidził. Zadziwiająca jest postawa setnika, ale też zadziwiająca w tej historii jest postawa Żydów, których setnik wysyła z prośbą do Jezusa, żeby powiedział tylko słowo, a jego sługa będzie zdrowy. To jest zadziwiające, wiecie, bo Żydzi, nawet jeżeli byli Żydami o otwartych umysłach i widzieli wartość w postawie tego setnika, który kochał naród, który wybudował synagogę, to setnik dalej był goj, dalej był częścią goim, czyli częścią tych, którzy byli, nie byli narodem wybranym, którzy byli dalece od obietnic, dalece od przykazań, od Bożego Słowa. Setnik, zadziwiające jest, mówi o tym, że pomimo tego, że kochał lud, pomimo tego, że wybudował synagogę, to mówi o sobie, nie jestem godzien. Żydzi mówią, poślij, uzdrów to dziecko, ponieważ tego człowieka, ponieważ on jest godzien. To znaczy proszą Jezusa o to, żeby Jezus wszedł do domu poganina, który sam był nieczysty i jego dom był nieczysty, po to, żeby uzdrowić w nieczystym domu nieczystego poganina, innego poganina, czyli małego chłopaka, który nie był Żydem. To jest bardzo zadziwiające i niespotykane. Ale też powiem wam, że jest jeszcze jedna zadziwiająca rzecz, najbardziej zadziwiająca w tej historii. Pomyśl przez chwilę. Ten, który od nikogo nie potrzebował świadectwa, bo wiedział wszystko, co było w człowieku. Ten, który jest odbiciem chwały samego wielkiego, potężnego, wszechmocnego Boga, przez którego, jak czytamy, wszystko powstało, cały wszechświat powstał i dla niego wszystko powstało, który jest nikim innym, jak tylko Bogiem objawionym w ciele, nagle w tym tekście czytamy, że jest zdziwiony. Wielki Bóg się dziwi. Jest zszokowany. Żeby lepiej zrozumieć tą historię, to warto się cofnąć kilka kroków wstecz. Jak będziecie w domu czytać sobie wnikliwie poprzedni rozdział, 6 rozdział Ewangelii Łukasza, to zauważycie, że to jest rozdział, w którym się pojawia tak zwane kazanie na górze. Ponieważ Jezus wygłosił mowę na zboczu góry, tuż obok Kafarnaum. Mateusz przedstawia też kazanie na górze w takiej obszernej formie, Łukasz daje nam skróconą wersję tego kazania na górze. I zaraz po tym kazaniu na górze, jak czytamy w naszym tekście, Jezus od razu potem wszedł do miasta. W kazaniu na górze, które, jak tak jak powiedziałem, jest krótkie, nie jest długie, Łukasz przedstawia to, co Jezus myśli o uczniostwie. Bo kazanie na górze jest niczym innym jak mową Jezusa o tym, jakim jest Królestwo Boże i jacy są ludzie Królestwa. Ludzie, którzy są częścią tego Królestwa. To są ludzie, którzy widzą swój grzech. To są ludzie, którzy się smucą z powodu niesprawiedliwości. To są ludzie, którzy kochają innych. Ludzie, którzy hojnie podchodzą do swoich finansów i wszystkiego, co posiadają, dają obficie innym, okazują miłosierdzie. O setniku nie jest wprost powiedziane, że był uczniem. Niemniej setnik posiadał wszystkie cechy ucznia. Innymi słowy, setnik był uczniem. To trochę tak jak w tym dowcipie. Jeżeli kwacze jak kaczka i chodzi jak kaczka, to pewnie jest kaczką. Jeżeli chodzi jak naśladowca Jezusa i mówi jak naśladowca Jezusa i żyje tak jak naśladowca Jezusa, to nawet jeżeli nie używa tego słowa, to pewnie jest naśladowcą Jezusa. Innymi słowy, lepiej jest nie wiedzieć, jak to się nazywa i to mieć, niż wiedzieć, jak to się nazywa i tego nie mieć. Jezus kończy to swoje kazanie na górze odniesieniem do dwóch domów, dwóch budowniczych, jeden, który buduje na skalę, drugi, który buduje na piasku i mówi o tym, że jeden jest mądrym budowniczym, drugi głupim i zaraz po zakończonym kazaniu Jezus schodzi bezpośrednio do Kafarnaum i tam się styka z celnikiem, z żołnierzem, który miał pod sobą grupę innych żołnierzy. To trochę tak, jakby Jezus mówił o czymś w bardzo abstrakcyjnej formie, w abstrakcyjnym wymiarze, a później przeniósł się do momentu, kiedy pokazuje, słyszeliście, co wam powiedziałem o uczniostwie? Proszę. Tu jest żywy przykład ucznia Jezusa. Jeżeli chcecie zrozumieć, jak to działa w praktyce, to popatrzcie się na tego człowieka. To jest uczeń, to jest naśladowca. Ten setnik był uczniem o wyjątkowej wierze. Zastanawiam się, na czym polegała ta wyjątkowa wiara setnika. Myślę, że wiedział, skoro wieści o Jezusie dotarły do jego uszu, to wiedział, że Jezus już dokonał cudu na odległość. To nie był pierwszy raz, kiedy Jezus to zrobił. Nieco wcześniej Jezus uzdrowił syna urzędnika w Kanie Galilejskiej, która była oddalona około 30 km od Kafarnaum. Wieści rozchodziły się szybko, więc myślę, że ten setnik musiał o tym wiedzieć, tym bardziej, że ludzie z pewnych sfer społecznych znali się dobrze. To nie było daleko. Pewnie znali się jako urzędnicy, jako ludzie, którzy mieli odpowiedzialność decyzyjną. Setnik pewnie wiedział, że takie zdarzenie miało miejsce, że Jezus już był w stanie uzdrowić kogoś na odległość. Różnica polegała na tym, że przypuszczalnie tamten urzędnik był Żydem, chociaż nie jesteśmy pewni. Bez wątpienia setnik nie był Żydem. Był goj, był poganinem. Myślę, że wyjątkowość wiary tego człowieka polegała na tym, że jeżeli był bogobojnym człowiekiem, a takim go Pismo przedstawia, który kochał naród żydowski, to jeżeli kochał naród żydowski, to kochał pisma żydowskie, pewnie był osłuchany z pismami żydowskimi i pewnie regularnie słyszał o tych wszelkich obietnicach, które Bóg dał swojemu narodowi izraelskiemu. Obietnicach, które Bóg dał swojemu ludowi Bożemu, obietnice Mesjasza, obietnice tych wszystkich wydarzeń, które będą miały miejsce. Więc mógł myśleć o tym, że miał prawo tak myśleć, że Jezus przyszedł do swojego narodu i owszem, jest w stanie, i nie tylko jest w stanie, ale robi wyjątkowe rzeczy dla swoich ludzi. Pytanie tylko, czy będzie w stanie i będzie chętny zrobić coś dla kogoś, kto nie jest częścią Bożego ludu. Myślę, że to wymagało ogromnej wiary i determinacji. I taką wiarą wykazał się ten człowiek. To człowiek, który nie znał pism, który poprzez swoją postawę pokazał, że Jezus, skoro zrobił to dla kogoś innego, to jest w stanie zrobić to dla mnie. Innymi słowy, uchwycił się słowa. Potraktował słowo, wcielone słowo Jezusa, jako wcielone słowo, jako słowo, które jest wystarczające. Wierzył, że Jezus ma moc, że Jezus ma autorytet. W związku z tym uchwycił się kurczowo tego słowa, wierząc, że Jezus jest w stanie dla niego to również zrobić. Wiecie, Łukasz często mówi o zdziwieniu i pewnie pamiętacie, Jezus ucisza burzę i w tym tekście uciszenie burzy mowa jest o uczniach, którzy co? Są zdziwieni, dzięki za waszą podpowiedź, są zdziwieni. On nawet burzę ucisza, nawet rozkazuje wiatrom i tak dalej, falom się uciszają. Jezus uzdrowił opętanego przez demona i tłum ludzi, którzy szedł za Jezusem, był zdziwiony. Uzdrowił niemowę, niewidomego, sparaliżowanego i w każdym pojedynczym przypadku mowa jest o tym, że ludzie byli zdziwieni, byli zaskoczeni. Tylko dwa razy w Nowym Testamencie mowa jest o tym, że Jezus się zdziwił. Tylko dwa razy. Pierwszy raz Jezus dziwi się, patrząc na mieszkańców Nazaretu, którzy widzieli więcej niż inni, słyszeli więcej niż inni. Jezus patrzył się na nich i był zdziwiony niewiarą tych ludzi. Wow! Co ja jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze mogę zrobić, żeby ci ludzie uwierzyli? Drugi raz Jezus dziwi się, patrząc na tego setnika, będąc zaskoczony jego wiarą. Wiecie, różnie by można kategoryzować ludzi, ale myślę, że w kontekście chrześcijaństwa to są tak naprawdę wiara i niewiara jest tym, co odróżnia ludzi. Nie przynależność kościelna, nie przynależność denominacyjna, nie religijność, nie to, jak często jesteś tutaj w niedzielę, chociaż fajnie, że jesteś, nie to, jak często czytasz Boże Słowo, chociaż fajnie, że czytasz, nawet nie to, jak często się modlisz, chociaż fajnie, że się modlisz. To wszystko jest dobre, pożądane, właściwe, ale tak naprawdę pytanie ostatecznie brzmi, czy jesteś naśladowcą Chrystusa? Do tego się wszystko sprowadza. Przedszkolaki w naszym kraju znają taką grę, która przewędrowała do nas z Ameryki Północnej. Tam to się nazywa Simon Says. U nas się mówi Simon mówi. Simon mówi, podrap się po brzuszku. Simon mówi, podskocz i podskakują dzieci. Simon mówi, poklep się po głowie i klepiesz się po głowie. Simon mówi, zaklaskaj parę razy i dzieci klaszczą. Simon to, Simon tamto. Zastanawiam się, jak to jest, kiedy myślimy o tym, że Jezus mówi, zrób to. No fajne, ciekawe. No Jezus mówi jeszcze, zrób tamto. To już bardzo ciekawe. Fajnie, że Jezus to powiedział. Takie bardzo ciekawe słowa. To jest trochę tak, wiecie, jak ja bym powiedział do naszego syna Adasia, i to mówię często, chcę, żebyście wiedzieli, Adaś, idź ogarnij swój pokój. Tak? I Adaś mówi, przychodzi moja żona, Adaś mówi, tatuś dzisiaj mówił, Adaś, idź ogarnij swój pokój. I moglibyśmy się zastanawiać, jak tatuś to powiedział. Głośno, czy cicho, czy w niecierpliwości, w zniecierpliwieniu, czy w zdecydowanym głosem. I możemy rozbierać całe zdanie tatusia na czynniki pierwsze, jak on to powiedział. Nawet może przyjść kolega Adasia do niego do domu i kolega może usiąść z Adasiem i mogą razem rozmawiać. I Adaś może powiedzieć, to dzisiaj porozmawiamy trochę, wiesz, zrobimy sobie takie małe spotkanie, studium takie i będziemy studiować. Mój tata powiedział mi, idź ogarnij pokój. I będą sobie rozmawiać o tym, jak tata Adasia powiedział, idź ogarnij pokój. Co ja mam na myśli, kochani, kiedy mówię do Adasia, idź ogarnij swój pokój? Czego ja oczekuję? To nie jest pytanie retoryczne. Czego oczekuję? Adaś, idź ogarnij swój pokój. No powiedzcie mi, pomóżcie mi, czego ja oczekuję? Dzięki, to jest tak trudna odpowiedź, dzięki ci, że akurat ty to wyłowiłeś, bo tak się bałem, że może mnie znać odpowiedzi. Kiedy ja mówię, Adaś, idź ogarnij swój pokój, to oczekuję, że Adaś pójdzie i ogarnie swój pokój. Dzięki. Myślę, że jest nas więcej. Kochani, pewnie zauważyliście tutaj, Anna pomogła mi wyciąć te stopy, talia mi pomogła je przykleić po to, żeby to było też taką ilustracją dla nas, bo naśladowca, pewnie zauważyliście, niektórzy z was jak nie widzieliście, to możecie nawet teraz wstać i nachylić się, są stopy przyklejone do podłogi, żeby nam uzmysłowić, żeby nam pomóc zobaczyć na nowo w taki świeży sposób, że chrześcijaństwo jest niczym innym jak naśladowaniem Jezusa. Chodzeniem na śladach Jezusa. Wiecie, możemy mówić o tym, że widzimy stopy, ile tych stóp jest, ile tych odcisków, jak one wyglądają, które księgi, ile w jakiej księdze, co powiedziane. Możemy rozbierać słowa na czynniki pierwsze, nawet powiedzieć, nauczyć się po grecku, co to znaczy naśladować Chrystusa, bo Nowy Testament po grecku został spisany. to się ma nijak do faktu, czy pytania, czy chodzę, czy tylko mówię o tym. Bo Jezus oczekuje od nas, że staniemy dosłownie na tych śladach. I powiem wam, że wczoraj, jak przykleiliśmy te ślady, to nam się trochę kombinowaliśmy stanie, jak to jest tylko możliwe, żeby to tak realnie, realistycznie wyglądało, ale jak próbowałem przejść tą ścieżkę, to sobie myślę, że jakoś tak koślawo to wyszło w sumie. I nie, rytm nie jest zachowany. I dziwnie się chodzi po tych śladach. Ale wiecie, tak to jest dokładnie z nami, z Jezusem, że jeżeli chcesz iść za Jezusem i stajesz na Jego śladach, to ten rytm nie zawsze jest taki, jak ty byś to wystukiwał. To jest rytm Boga, rytm Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele. Rytm, do którego ja się powinienem dostosować. Jest tylko jedno słowo, które określa ucznia Jezusa. I tym słowem jest naśladowca. Bo czy chcemy, czy nie, to jesteśmy powołani do tego, żeby być naśladowcami Jezusa, żeby stawać na Jego śladach, żeby być uczniami, stawać się uczniami i więcej też, żeby pomagać innym w uczniostwie. To jest nasze powołanie. Każdy z nas staje na śladach. Niektórzy mogą stawać tak bardzo, że zadziwią nawet samego Jezusa. Wiecie, nigdy nie jest za późno, żeby naprawdę uchwycić się słów, tak jak ten celnik. Mam przyjaciela, który z przekąsem i z przekorą odnosi się do pewnej sytuacji, która miała miejsce w jego życiu, kiedy miał rozmowę z jedną z osób, która się pojawiła we wspólnocie i chodziła przez jakiś tam czas do tej wspólnoty i w którymś momencie w rozmowie powiedziała takie zdanie, że ja mam 30 lat doświadczenia w chodzeniu z Jezusem, dlatego chciałbym być tutaj przywódcą w tym zborze, bo mogę coś tam wnieść do tego zboru. I mój przyjaciel powiedział wtedy, wiesz co, jak ciebie słucham teraz, ja już tak od dobrych 20 minut i o tych twoich zasługach i tym, kim jesteś, to myślę, że ty nie masz 30 lat doświadczenia. Ty masz rok doświadczenia powtórzony 30 razy. Nigdy nie jest za późno, żeby może mniej mówić, a bardziej kurczowo uchwycić się słów Jezusa, bo prawda jest taka, kochani, że tylko zaufanie Słowu Boga zmienia cię i czyni cię prawdziwie naśladowcą, którego życie potrafi zadziwić. Nawet samego Jezusa.